Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana mecenasa Zbigniewa Boguckiego, także sejmiku, radnego sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Witam bardzo serdecznie panie mecenasie i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Kłaniam się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie mecenasie, wczorajszy wyrok NSA. Rodzicami dziecka w prawie polskim mogą być tylko matka i ojciec. To sprawa, która bulwersowała bardzo wiele środowisk. Chodzi o tak zwaną transkrypcję aktu urodzenia. Warto przypomnieć całą sprawę i rozwiązanie tej sprawy.
Faktycznie, to orzeczenie ma bardzo doniosłe znaczenie dla polskiego porządku prawnego, ale również szerzej, to znaczy w którym kierunku w ogóle zmierzamy jako państwo, jako społeczeństwo. Sytuacja dotyczyła takiej oto sprawy, kiedy dziecko urodzone na terenie Wielkiej Brytanii miało wpisane w akt urodzenia dwie matki. Jedną z tych matek była Polka, następnie Polka starała się o to, żeby tutaj na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dokonać transkrypcji, czyli można powiedzieć swego rodzaju przepisania prawnego aktu urodzenia brytyjskiego na akt urodzenia Polski w Urzędzie Stanu Cywilnego i tam poszczególne organy, począwszy od urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego, przez wojewodę, następnie Naczelny Wojewódzki Sąd Administracyjny odmawiały tego wpisu. Sprawa trafiła ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i tam Naczelny Sąd Administracyjny zajął się tą sprawą, w dużym skrócie mówiąc, już poszerzonym 7-osobowym składem, tak, żeby powstała pewna uchwała, która ma porządkować pewien stan rzeczy, tym bardziej, że wcześniej w Małopolsce w Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyjął, że nakazał, nie jest prawomocne jeszcze, nie jest skończone procedowanie tej sprawy, ale nakazał przepisanie, można powiedzieć, tego aktu brytyjskiego Urzędu Stanu Cywilnego Polski, znaczy wpisanie, że dane dziecko ma dwie mamy w tym przypadku. No i tutaj sąd administracyjny pochylił się nad tą sprawą, ponieważ bardzo słusznie i wydał bardzo dobre, moim zdaniem, rozsądne, logiczne, ale przede wszystkim bardzo dobrze umotywowane prawne orzeczenie, które sprowadza się do tego, że zgodnie z polskimi przepisami i rangi konstytucyjnej, i ustawowej, nie może być takiej sytuacji, żeby nastąpiło wpisanie rodziców tej samej płci. Z czego to wynika? Po pierwsze, trzeba powołać na artykuł 18 polskiej konstytucji, zgodnie z którym małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. To jest ten główny przepis rangi konstytucyjnej ustrojowej. Ale podobnie w konsekwencji inne ustawy, czy ustawa dotycząca sporządzania stanu cywilnego, czy wreszcie bardzo ważny w tym kontekście kodeks rodzinny i opiekuńczy, także stanowi, małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecnie złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i tak dalej. Jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, kto może być rodzicem, to na przykład artykuł 62 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego mówi również, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, a więc związku między kobietą a mężczyzną, albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Następnie jest 63, mówi mąż matki. 64 artykuł stanowi, jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony. 65, jeżeli mąż matki zapadł na chorobę. Mąż matki, ojciec dziecka. Cały polski porządek prawny, w tym przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, posługują się bardzo jasną, klarowną terminologią. To znaczy matka to kobieta, a ojciec to mężczyzna. I dziecko może mieć tylko takich rodziców, to znaczy dwóch różnych płci. I ten wywód, który zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w składzie, podkreślam, 7-osobowym, to ma moc uchwały, a więc pozostałe sądy orzekając w podobnych stanach faktycznych, a więc co do przepisania aktów stanu cywilnego z innych państw, na przykład z Wielkiej Brytanii, będą musiały tę uchwałę uwzględniać. Natomiast jeżeli się nie zgadzają, to muszą znowu wystąpić do takiego samego składu Sądu Najwyższego, czy coś w tej mierze się nie zmieniło. No, można powiedzieć, że taka oczywista oczywistość, ale my rozpatrujemy to jako bardzo taki istotny moment w polskim stosowaniu prawa, w polskim sądownictwie, dlatego że, no jak już mówiłem, wcześniej zapadł wyrok w Krakowie, który nakazał wpisać dwie matki w tym wypadku. No i można powiedzieć, w jakiejś mierze łamał polskie i polską konstytucję i bardzo jednoznaczne polskie ustawodawstwo, czy to rodzinne, czy dotyczące aktów stanu cywilnego.
Ogromne zamieszanie, ogromna batalia ideologiczna, która dzieje się na naszych oczach. O tym niejednokrotnie mówimy także na antenie Radia Maryja. Ten przykład, panie mecenasie, doskonale także tę trwającą batalię obrazuje. Kolejną sprawą to jest rzeczywiście ratyfikowana przez Polskę, podpisana przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, konwencja stambulska. Miała walczyć z przemocą wobec kobiet, jednak jak życie pokazuje, jest ona narzędziem, które chce wykorzenić zwyczaje, tradycje, także wprowadzając genderową definicję płci. Słowacja nie przyjmuje w dalszym ciągu tej konwencji, bo widzi bardzo konkretne, kryjące się za nią zagrożenia dotyczące promocji ideologii gender. Polska ją ratyfikowała w 2015 roku. Niektóre środowiska bardzo mocno apelują o to, aby Polska wypowiedziała tę konwencję stambulską, która staje się coraz bardziej niebezpiecznym narzędziem, no, w rękach środowisk LGBT, promujących także ideologii gender, a z drugiej strony nazwa bardzo zmyłkowa, dlatego że ta konwencja de facto nie ma nic wspólnego z przeciwdziałaniem, jeżeli chodzi o przemoc wobec kobiety.
No, faktycznie to jest taki sposób bardzo częsty środowisk LGBT, środowisk, które chcą jakby tutaj przejąć władzę nad naszymi duszami, umysłami w jakiejś mierze i chcą nam mówić, co powinniśmy myśleć, jak powinniśmy postępować, jak powinniśmy również żyć, bo przecież my nie zabraniamy nikomu żyć tak, jak mu się podoba, natomiast jest jakiś pewien porządek.
Panie mecenasie, prosiłbym się trochę gdzieś przesunąć, bo zaczynamy tracić zasięg.
Oj, nie wiem, czy teraz lepiej?
Trochę lepiej, tak, spróbujmy.
I teraz jest, sytuacja jest tego rodzaju, że faktycznie konwencja została ratyfikowana, obowiązuje w polskim porządku prawnym i tak jak ojciec powiedział, mamy do czynienia z sytuacją, w której pod płaszczykiem tak naprawdę ochrony kobiet, bo to jest przecież, nikt z nas nie będzie tego kwestionował, że kobiety muszą być chronione, że są sytuacje w każdym kraju, również w Polsce, które no, powinny być napiętnowane, które powinny spotkać się z reakcją państwa, które powinny powodować, że powstają pewne instytucje zarówno urzędowe, nazwijmy, ale również instytucje prawne, które będą pomagały kobietom, jak powiedzmy, często z tym słabszym osobom w tych kontaktach, czy to rodzinnych, czy to pracowniczych, czy jakichkolwiek innych. Niemniej jednak właśnie pod tym pretekstem, wykorzystując tę zasłonę, można powiedzieć, w czasie takie rzeczy, które no, jakby wskazują, że religia na przykład jest powodem czy źródłem tego nierównego traktowania kobiet czy gorszej pozycji kobiet. Mówi się również o rodzicach, rodzicu numer jeden i numer dwa. No, to jest nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy dosłownie przed kilkoma minutami. To znaczy, że jest jakiś rodzic numer jeden i numer dwa. No, w Bułgarii akurat na to się nie zgodzono, tam bodajże Trybunał Konstytucyjny Bułgarski o tym przesądził. Są różnego rodzaju zapisy, które chcą nam powiedzieć, czy chcą w sposób taki rozumiany, czy sugerujący powiedzieć, że ten porządek wartości, który jest tradycyjny, który jest konserwatywny, w duchu którego, można powiedzieć, całe pokolenia Polaków, ale wcześniej również Europejczyków się wychowały, on jest źródłem zła. I na to my się nie możemy zgodzić. My możemy oczywiście tam, gdzie to zło się pojawia, reagować i to musi być tutaj bezwzględne przez swoje organy, ale także mówię przez przepisy prawne. Natomiast to nie może odwrócić sytuacji, że pod pretekstem działań takich dobrych, pożądanych, wprowadzać są bardzo niebezpieczną ideologię. Co do tej konwencji, chciałbym powiązać te dwa tematy. Znaczy, z jednej strony orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, o którym mówiliśmy przed chwilą, i tę konwencję. Ona niestety w polskim porządku prawnym obowiązuje. Ale jeżeli polskie sądy będą miały, powiem, odwagę, chociaż powinienem powiedzieć rozsądek, orzekać zgodnie z polską konstytucją i polskimi ustawami, to tak naprawdę żaden akt prawa międzynarodowego, żaden zewnętrzny akt prawny nie może stać nigdy ponad polską konstytucją. Niemiecki Trybunał Federalny Konstytucyjny w Karlsruhe wypowiedział się już dawno temu, kilkukrotnie, że prymat ma niemiecka konstytucja, Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec. I my musimy także, tak jak uczynił to wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny, jakby nie obawiać się, co ktoś powie, jaka będzie reakcja, co się stanie, jakie to wywoła skutki, co o nas powiedzą za granicą, tylko po prostu przestrzegać polskiego porządku prawnego i polskich zapisów konstytucji. I teraz wracając, jeżeli nawet ta konwencja, która ma bardzo wątpliwe zapisy, które są takim pełzającą próbą wprowadzania właśnie tej ideologii gender, będzie interpretowana w myśl polskiej konstytucji, tam gdzie to rodzina jest pod ochroną prawną, gdzie małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, gdzie rodzicami jest kobieta i mężczyzna, to samo słowo rodzic, od słowa rodzenie, no, może tylko urodzić kobieta, rodzicielka, no i w tym procesie przekazywania życia może uczestniczyć tylko i wyłącznie mężczyzna. To jest jakby porządek naturalny, którego trudno kwestionować. Ale wracając, jeżeli polskie sądy, tak jak uczynił to Naczelny Sąd Administracyjny wczoraj, będą interpretowały również tę konwencję, która ma bardzo złe zapisy, ale w duchu polskiej konstytucji, w duchu polskiego porządku prawnego, zgodnie z tak zwaną wykładnią systemową, czyli nie spoglądać w jeden przepis, ale zobaczyć, co na ten temat mówi konstytucja, co mówią inne ustawy, kodeks rodzinny, opiekuńczy, inne ustawy, to wtedy ten cały potok czy strumień, który również do Polski powoli się wlewa, związany z tą bardzo niebezpieczną ideologią gender, może być zatrzymany i nawet powinien być zatrzymany w przypadku racjonalnego stosowania prawa i właściwej interpretacji przez sądy.
Przypomnę jeszcze jeden element w kontekście konwencji stambulskiej. We wrześniu 2017 roku, panie mecenasie, Parlament Europejski przyjął sprawozdanie okresowe, w którym wzywał wszystkie kraje Unii Europejskiej do ratyfikacji konwencji stambulskiej. No i proszę zauważyć, jedną z deklaracji zawartych w sprawozdaniu był postulat uznania zakazu aborcji za formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt. No de facto ten zapis już sam w sobie pokazuje, czym ta konwencja stambulska jest.
No niestety, to jest takie bardzo smutne, przerażające, powiedziałbym, podsumowanie niestety tego aktu prawnego. To znaczy, to pokazuje faktyczne intencje. To znaczy, gdzie upatrujemy tej krzywdy, tego nierównego traktowania? No właśnie w tym momencie. Nikt nie mówi o tym nienarodzonym dziecku, które ma niezbywalne prawo do życia, ale w tym kontekście, skoro ojciec już o tym powiedział, to warto słuchaczom przypomnieć właśnie w tym kontekście inną sytuację, kiedy u nas powstawały i powstają, dzięki Bogu funkcjonują i dzięki temu okno życia, to w Unii Europejskiej pojawił się taki pogląd, taka myśl, jeżeli to można nazwać myślą, że no to jest wymierzone przeciwko dzieciom, dlatego że interpretacja szła, czy rozumowanie to pokrętne szło w tym kierunku, że skoro dziecko zostanie zostawione w oknie życia i skoro nie będzie w ten sposób mogło poznać swoich biologicznych rodziców, to ono ma zaburzone czy uniemożliwione prawo do swojej tożsamości. No na miły Bóg. I to jest podobny sposób rozmawiania, ten przykład, to podsumowanie, o którym ojciec powiedział, to jest podobny sposób myślenia. To znaczy, nieważne są wartości nadrzędne, jak życie, jak zdrowie, jak niezbywalne prawo człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ważniejsze, chce nas się przekonać w ten sposób, że ważniejsze jest co prawa, co naturalnego porządku muszą być. No i to jest niezbywalne, bo jeżeli dojdziemy do przekonania, że prawo do życia musi ustąpić przeciwko prawu do swobody, na przykład decydowania o sobie zupełnej, chociaż wcześniej podjęło się pewne kroki, do jakichś zupełnie innych praw, skądinąd ważnych, ale one nigdy nie mogą wyprzedzać prawa do życia. A tak się dzieje i w tym przypadku, o którym ojciec wspomniał, to znaczy tym podsumowaniu, co jest tym prawem, gdzie to największe zagrożenie jest kobiet. No i w tym przypadku, o którym ja mówiłem, gdzie okna życia były zamachem na dobro dzieci, czy miały być w rozumowaniu tych osób, które taką koncepcję sobie ukuły w głowie, miałyby być zamachem na dobro dzieci, a że te dzieci nigdy by nie przeżyły, gdyby to okno życia, no to oczywiście to pozostawało już absolutnie poza dyskusją, na jakimś zupełnym marginesie, albo nawet poza marginesem tej dyskusji. Smutne to bardzo, dlatego my musimy tutaj u nas w Polsce, bo tutaj możemy w sposób najbardziej taki rzeczowy i odpowiedzialny oddziaływać, po prostu stawiać tamy tego rodzaju działania. I to na każdym szczeblu. Ja mówię to z punktu widzenia swojego prawniczego, że trzeba zajmować bardzo takie jasne
i do tego, panie mecenasie, stanowisko. Trzeba działać szybko, bo to szaleństwo nabrało ogromnych rozmiarów. No i rzeczywiście widzimy, jakie spustoszenie już się dokonało, prawda?
No niestety tak, bo ja pragnę z słuchaczom też zauważyć, myślę, że nasi słuchacze mają tego świadomość, ale warto taką refleksję zawsze poczynić. Jakbyśmy pewne sytuacje postrzegali 5 lat temu, 10 lat temu, to nie jest jakaś bardzo odległa przeszłość. To jest kilka lat, to nawet nie jest życie dorosłego człowieka od poczęcia do uzyskania 18, od narodzin do uzyskania 18 lat. A gdybyśmy się cofnęli 5, a już nie mówię nawet 10 lat wstecz, to podejrzewam, że pewne rzeczy, pewne zachowania, pewne myśli, to do czego nas się przekonuje, uznalibyśmy jakby z gruntu rzeczy za jakieś wielkie, przepraszam za sformułowanie, ale wariactwo. Dzisiaj przez tą pracę następuje pewne takie zmiękczanie nas, opinii publicznej, nas Polaków, nas jako społeczeństwa, mówienie nam, no musicie być postępowi, musicie iść w tym kierunku, w którym poszła Europa Zachodnia. Natomiast jeżeli spojrzeć na to, co w Europie Zachodniej się dzieje, począwszy od kwestii aborcji, poprzez eutanazję, poprzez kwestie związane z problemami religijnymi, mniejszości, no kwestie bardzo wielu spraw, które są dzisiaj problemem Europy Zachodniej, to my powinniśmy brać to, co dobre z Europy Zachodniej, ale zachować swoją tradycję, swoją kulturę i nawzajem się wspierać, bo faktycznie jest tak, że to postępuje niezwykle szybko i mamy do czynienia, mówię, z takim zmiękczaniem naszych umysłów. To, co by nam kilka lat nie przyszło do głowy, co byśmy od razu odrzucili, dzisiaj być może ktoś zaczyna się nad tym zastanawiać, czy to nie jest dobry kierunek i to jest niesłychanie niebezpieczne.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za komentarz, panie mecenasie. Pozdrawiam serdecznie. Bóg zapłać.
Godnego dzisiaj Szczecina. Z panem Bogiem.
Bóg zapłać. Rozmawialiśmy z panem mecenasem Zbigniewem Boguckim, także radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.